Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Izabela Grajek-Czabajska, strateg marki i trenerka biznesu ze Spin PR i Lukas Litke, wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i zaczynamy od tego obrazu polskiego przedsiębiorcy w oczach Polaków. Uwaga, polski przedsiębiorca to pracowity kombinator i wyzyskiwacz, a do tego jest człowiekiem odpowiedzialnym. Tak widzimy rodzimych biznesmenów, wynika z badań, które przytacza bankier.pl. Co ciekawe, najwięcej ankietowanych wskazało właśnie na kombinatorstwo, to prawie 40% ankietowanych, a dalej były pracowitość 34,6%, a także wyzysk 31,4% i odpowiedzialność 22,3%. Czy to prawdziwy obraz polskiego przedsiębiorcy, Państwa zdaniem?
Na pewno nie chciałbym generalizować. No, jestem przekonany o tym, że jest wielu przedsiębiorców, którzy traktują swoich pracowników partnersko, rozumieją i doceniają ich rolę w tworzeniu ich firm, w tworzeniu ich sukcesu, ich biznesu. No i też uważam, że do ankiet trzeba podchodzić z pewną dozą rezerwy, do tego, jakie są wyniki. Natomiast lubię się też opierać na takich konkretnych danych. Mm-hmm. I te dane, no niekoniecznie, jeżeli biorąc pod uwagę ogół oczywiście wszystkich przedsiębiorców, to nie wyglądają w niektórych aspektach niestety w najlepszy sposób. I pokazują, że znaczna część pracodawców jednak ogranicza się do niezbędnego minimum, co widać na przykładzie pensji minimalnej. Znaczna część pracodawców jest skłonna tylko podnosić te najniższe wynagrodzenia, co wynika ze zobowiązań, do których zobowiązań rządowych, natomiast już nie chcą podnosić pozostałych wynagrodzeń w siatce wynagrodzeń, co powoduje już nawet nie tylko spłaszczanie, ale wręcz wyrównywanie wynagrodzeń na tym poziomie. Na przykład okazuje się, że w 2021 roku 1 600 000 pracowników zarabiało najniższą krajową. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w tym roku to już będzie 3 600 000 pracowników. Więc tylko to minimum, które jest wymagane. Natomiast niestety te pozostałe wynagrodzenia nie rosną. I też taką inną statystyką, która mnie martwi i nie wygląda najlepiej, jest liczba zbiorowych układów pracy. Ona stale maleje. To może, żeby Państwo mieli taki szerszy obraz, jaka jest skala problemu. Unia Europejska wymaga od nas, żeby 80% pracowników było objętych zbiorowymi układami pracy.
A ile jest?
Około 10%.
Około 10%. To jest duża różnica.
Tak, to niestety pokazuje, że pracodawcy nie są skłonni, przedsiębiorcy, do dialogu społecznego ze swoimi pracownikami. Co jest bardzo, bardzo negatywnym aspektem. Podejrzewam, że to jest też ten czynnik, który wpływa na odbiór przedsiębiorców przez pracowników. I na ten wynik w tej ankiecie dość wysoki, wskazanie na wyzysk.
Izabela Grajek,
Czabańska. Ja mam trudniejszą sytuację niż Lukas, bo Lukas to OPZZ, więc wypowiada się z punktu widzenia pracowników. Ja jestem przedsiębiorcą, więc jakby z jednej strony to jest mój wizerunek. Z drugiej strony jestem przedsiębiorcą, który od 20 lat pomaga innym przedsiębiorcom, głównie w sektorze MŚP, ale nie tylko, dbać o ich wizerunek, w tym ich wizerunek jako pracodawców, czyli obszar employer brandingu. I to, o czym dzisiaj rozmawiamy, jest problemem złożonym. Ja przynajmniej tak to widzę podczas tych 20 lat współpracy z sektorem MŚP, że to nie jest takie proste, dlatego że ten wizerunek budował się latami, ten negatywny wizerunek. No na pewno nie pomógł PRL, ponieważ to były takie czasy, kiedy wszystko, co było prywatne, wszystko, co było inicjatywą przedsiębiorców prywatnych, było złe, było piętnowane i było szkalowane. Nie pomogła też specjalnie transformacja ustrojowa, bo była z kolei bardzo często przeprowadzona w sposób nienależyty, czy w sposób korupcjogenny, i to jedynie gruntowało ten wizerunek osób, które doszły do czegoś nie jakby ciężką pracą, a co było w wielu wypadkach prawdą, tylko przez jakieś nadużycia takie albo inne w tym okresie. To generalnie przełożyło się na nieufność. Nieufność społeczeństwa do tego, co jest prywatne, do tego, co jest poza układem spółek państwowych. To zupełnie na przykład inaczej jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszystko, co rosło w latach i stawało się prywatne, jest dla Amerykanów wręcz takim wizerunkiem narodowym, bym powiedziała. I jakby to jest z jednej strony, czyli jakby z jednej strony ten wizerunek utrwalał się latami i ten wizerunek narastał. Jakby to jest jedna strona medalu. Ale też jest druga strona medalu, czyli to, że minęło 20 ponad lat i jakby ten wizerunek wcale się nie zmienia. Czemu się nie zmienia? Pewna odpowiedź też nie jest prosta. Na pewno nie pomagają przedsiębiorcom przepisy prawa, które mamy dzisiaj na rynku. Nie pomaga im biurokracja, nie pomagają im przepisy, chociażby przepisy związane z ZUS-em, czy stale rosnącym i będącym coraz większym, ogromnym już w tej chwili ogromną kolumną u nogi dla przedsiębiorców małych i średnich, którzy jak jeden po drugim upadają dzisiaj na rynku. Zresztą nie wiem, czy wiecie, ten rok jest rekordowy, jeśli chodzi o upadłość firm tego sektora. To też powoduje jakby w tych ludziach frustrację i taką jakby niemożność wyjścia z tym wizerunkiem w inny sposób niż przetrwanie od pierwszego do pierwszego. Brak wsparcia, nie ma kompletnie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. I to jakby może powodować, że ci ludzie jakby w takim codziennym życiu, prowadząc swoje przedsiębiorstwa, nie mogą wyjść poza to, co Łukasz powiedział, poza to minimum, bo po prostu nie mają do tego przestrzeni. Z drugiej strony są na rynku organizacje, przedsiębiorstwa, które z małych przedsiębiorstw rodzinnych urosły do dużych firm, dzisiaj zatrudniających setki ludzi. I jakby to, że przez te ileś lat walczyły o przetrwanie, też je w pewien sposób zacementowało. Jakby nie pozwoliło dostrzec, że dzisiaj ludzie na rynku pracy potrzebują czegoś więcej niż to minimum socjalne. I że jeśli nie zaopiekuje się tego wizerunku pracodawcy, nie tylko w mediach, ale też wewnątrz organizacji, w środku, w sposób należyty, to ci ludzie będą z tych organizacji odpływać i odpływają masowo. To, że my dzisiaj nie możemy znaleźć pracy, pracowników w takiej, jednej czy drugiej, trzeciej firmie, nie tylko produkcyjnej, chociaż tutaj chyba jest największy problem, to jest problem tego, że my nie dbamy jako przedsiębiorcy o swój wizerunek przedsiębiorstwa.
No właśnie, chciałam podpytać, kto powinien dbać o ten wizerunek, bo rzeczywiście do mediów najczęściej przebijają się informacje typu a masowe zwolnienia w firmie B, łamanie praw pracowniczych w firmie C, mobbing w jeszcze innej firmie i same negatywne informacje, a brakuje na przykład takich, że i rzeczywiście dziennikarze chętnie by prawdopodobnie o tym informowali, tylko takie informacje do nich się nie przedostają, że albo rzadko bardzo, że pracownicy stanęli w obronie swojej firmy. Przecież to się zdarza, bo też przedsiębiorca i pracownicy potrafią się porozumieć. Są takie sytuacje. Właśnie dlaczego tego nie ma? Czy przedsiębiorcy jakby nie widzą potrzeby informowania o takich rzeczach, właśnie o potrzebie zmiany ich wizerunku?
Tu jest potrzeba świadomości zarządów. A ta świadomość rośnie bardzo, bardzo wolno. Po prostu obszar wizerunku, marketingu, PR-u, employer brandingu, to jest obszar, który w oczach takich przedsiębiorstw niesie koszty, jest długotrwały i w związku z tym często uważany jest za obszar, no taki macoszy, tak? No bo najpierw trzeba ludziom wypłacić pensję, najpierw trzeba zapłacić za prąd, za gaz, to wszystko jest coraz droższe, więc wydaje się, że obszar wizerunku, marketingu, PR-u, komunikacji z pracownikami, to jest obszar niepotrzebny. Tylko tyle, że mogłabym się z tym zgodzić, gdybyśmy my to traktowali tak punktowo, tu i teraz. Tylko tyle, że to nie jest punktowe. Na zbudowanie odpowiedniego wizerunku pracodawcy potrzeba nie roku, tylko lat. I jeśli dzisiaj, na szczęście coraz więcej firm ma tą świadomość, na przykład do mojej firmy coraz więcej osób z sektora MŚP się zgłasza po takie wsparcie strategiczne. Często nawet tylko jakby opracowanie strategii, co mają robić krok po kroku, żeby to prowadzić z głową i nie wydawać pieniędzy bez sensu, że tak powiem. Natomiast jeśli nie zaczną tego robić, jeśli nie tylko w obszarze komunikowania tego na zewnątrz, ale naprawdę realnych działań wewnątrz organizacji, no to polegną na tym rynku pracy. Tym bardziej, że w tej chwili mamy coraz bardziej międzynarodowe zespoły i coraz bardziej pokoleniowe zespoły w środku, a tutaj ta komunikacja musi być już naprawdę przemyślana.
Tutaj szczególnie młode pokolenia zwracają uwagę na to, czy ich pracodawca jest zaangażowany społecznie, czy wspiera lokalne społeczności, czy też wspiera ich w rozwijaniu ich pasji. I okazuje się, że kiedy pracodawca to robi, to jest szczere, to nie jest tylko nastawione właśnie na jakiś efekt marketingowy, ale na rzeczywiste angażowanie się w życie swoich pracowników, to otrzymuje w zamian większe zaangażowanie, większą lojalność. W dzisiejszych czasach, kiedy no, mam niskie bezrobocie i pozyskanie pracownika nie jest łatwe, jest tym bardziej ważne.
Ja tutaj jeszcze dodam do tego, co mówi Lukas, bo w tej chwili mamy taką sytuację na rynku pracy, że mamy kilka pokoleń i w momencie, kiedy w tych przedsiębiorstwach prywatnych, które powstawały, nie wiem, 20 lat temu, tak, ci ludzie rośli razem z przedsiębiorstwem, czyli często pracowali tam 10, 15, 20 lat, no ale oni za chwilę zaczną odchodzić. Ich rola w tych organizacjach też się zmieniła. I jakby to, co przedsiębiorstwa powinny zrozumieć, to jest to, że żeby zyskać nowych pracowników, musimy wyjść trochę poza krąg własnych znajomości, własnego podwórka, własnego okręgu, w regionu, a czasami nawet kraju. Ale żeby to zrobić, my nie możemy być anonimowi. My musimy mieć właśnie wizerunek pracodawcy. Przynajmniej zacząć próbować go tworzyć.
I pewnie do tego tematu będziemy jeszcze nie jeden raz wracać. Czas nas goni, więc za momencik kolejny. Tylko kilka słów od słuchaczy. Mamy pozdrowienia serdeczne z budowy i też opinię, po co porównywać się do Stanów Zjednoczonych. Zostańmy w Europie i porównajmy się do Anglii i Francji. Zmieniamy temat. Nie ma w najbliższych latach zagrożenia, że sztuczna inteligencja zastąpi człowieka, ale ogromną rolę i odpowiedzialność, jak to wszystko dalej się potoczy, mają władze krajowe. To ocena doktora Grzegorza Gancewicza, matematyka z Politechniki Krakowskiej. Szybkie wdrożenie sztucznej inteligencji w firmach, w różnych branżach mogłoby doprowadzić do problemów społecznych na rynku pracy. Zagrożeni byliby wówczas ludzie młodzi, dopiero wchodzący na ten rynek i ci, którym zostało do emerytury kilka lat, dalej ocenia pan doktor. I właśnie jak tego uniknąć, proszę państwa? Czy kontrolować wdrażanie sztucznej inteligencji, by nie było zbyt gwałtowne, by nie doprowadziło do zbyt gwałtownych zmian na rynku pracy? Czy też jednak może nie, bo chodzi o to, żeby też nie zabić konkurencyjności?
Myślę, że każdy z nas odebrał telefon od inteligentnego telemarketera i musiał się chwilę rozeznać, czy rozmawia z prawdziwym człowiekiem, czy ze sztuczną inteligencją, więc to już postępuje, to już ma miejsce, że zastępujemy niektóre stanowiska, gdzie wcześniej pracował człowiek, sztuczną inteligencją. Już są wdrażane w niektórych firmach rozwiązania dotyczące procesu rekrutacji, gdzie rekrutację, przynajmniej tą wstępną, przeprowadza sztuczna inteligencja, uzyskuje te podstawowe informacje, analizuje je. Już też słyszymy o takich niepokojących rozwiązaniach dotyczących profilowania pracowników, czy oceniania pracowników przez sztuczną inteligencję, co wymaga koniecznych regulacji prawnych, aby się temu przeciwstawić wręcz, tak? Więc ten postęp następuje tak dynamicznie, że tak jak wcześniej wchodziła rewolucja technologiczna w komputery w biurach, to się rozciągało na lata tak naprawdę. I był czas też na to, żeby dostosować ustawodawstwo, dostosować przepisy do tego, co się dzieje. Teraz ten postęp jest dużo, dużo szybszy. Praktycznie z miesiąca na miesiąc słyszymy o tym, że sztuczna inteligencja potrafi coś nowego. No, ostatnio myślę, że głośne jest to, że sztuczna inteligencja potrafi wygenerować nawet film z udziałem jakiejś osoby, fikcyjne zupełnie. I tak go tworzyć, że odniesiemy wrażenie, że ta osoba wypowiedziała słowa, których nawet w życiu nie wypowiedziała. Więc te zagrożenia z tym związane są bardzo duże. Zagrożenia też na rynku pracy z pewnością też. I na pewno tutaj będzie potrzeba szybka reakcja rządu na to, co się dzieje. Na przykład taka, jak w ostatnich tygodniach była w Niemczech w stosunku do sklepów autonomicznych, które pracowały w niedzielę. I właśnie po to, żeby te sklepy nie stanowiły konkurencji dla pracy człowieka, sąd w Hesji zdecydował się o zakazaniu pracy w
robotów
niedzielę.
W niedzielę.
Tak, mhm. Dokładnie.
Ostatnie półtorej minuty.
Myślę, że to jest bardzo ważne to, co powiedział Łukasz, że o ile w poprzednich rewolucjach technologicznych to trwało wiekami, latami, o tyle teraz to przebiega minutami, czy wręcz sekundami. Problemem wielu krajów, ale na pewno też naszym, jest to, zresztą mówiłam już raz to tutaj na antenie, że my w ogóle nie wykształtowaliśmy kompetencji cyfrowych. I tak naprawdę, zanim dojdziemy do artificial intelligence, czy zanim dojdziemy do cyber security, to powinniśmy się zastanowić, jakie w ogóle Polacy mają kompetencje cyfrowe, na jakim oni są poziomie. No niestety nie są na wysokim. Jeśli nie są na wysokim, to powinniśmy się zastanowić, jak to zmienić. Bo nie robimy w tym obszarze absolutnie nic. Patrzymy, pamiętajcie, my jesteśmy w Trójmieście i patrzymy przez pryzmat Trójmiasta. Gdybyśmy spojrzeli przez pryzmat obszarów mniej uprzemysłowionych, czy mniej technologicznych, tak bym powiedziała, to nawet takie duże miasta wojewódzkie nie wypadałyby porządnie w takim rankingu kompetencji cyfrowych. Więc zanim do tej inteligencji i zanim do tych cyber security, z którym już się mierzymy codziennie z jednym i drugim problemem. Tak jak powiedział Łukasz, każdy z nas korzysta z miliona, tysiąca rozwiązań cyfrowych opartych o sztuczną inteligencję. I tak samo każdy z nas codziennie atakowany jest przez najróżniejsze boty w najróżniejszych miejscach. Tylko te boty szukają okazji, tak, żeby te pieniądze nam wyciekły z portfela. Więc najpierw kompetencje cyfrowe.
I zacznijmy od szkół, bo tam nie wygląda to najlepiej. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Izabela Grajek-Czabajska, strateg marki i trenerka biznesu ze Spin PR, Łukasz Litke, wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ, Kasia Piekło program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy jeszcze raz za życzenia z budowy. Do usłyszenia.
Pozdrawiamy
i
również.
Jutro pozdrawiamy. O tej samej porze. Dziękujemy.
Dziękujemy.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.